tydzień temu mieliśmy o Synu Bożym, a dziś będziemy mieli o Synu Człowieczym. Przypomnijcie mi, co list do Hebrajczyków mówi w pierwszym rozdziale o Mesjaszu. Kim był, kim jest i kim będzie?
Jest Bogiem Wszechmogącym, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Jest pierworodnym,
który się nie zmienia i trwa na wieku.
Tak, który to werset?
Jesteś tym samotwem.
Synem jedynym w swoim rodzaju.
Ma atrybuty Boga.
Z pierwszym z umarłych.
Tak.
Co to znaczy? Ma
pierwszy z martwych stał.
Co to znaczy, że ma atrybuty Boga?
To znaczy, że ma takie cechy, które są przypisane tylko Bogu.
Okay. Też, że ma swoje królestwo.
I co jeszcze o nim się dowiadujemy?
Przez aniołowie dają mu pokłon.
Tak. To znaczy, co, jaki on jest? Co z nim się dzieje?
Siedzi po prawicy.
Nie wiem.
Żyje.
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 Tak.
Żyje. Ok. Czyli jest Bogiem, który żyje, trwa na wieki. Ok. Czyli teraz sobie będziemy analizować rozdział drugi, tak jak tu mamy je ponumerowane, i powiemy sobie o Jezusie Chrystusie, czyli Jezusie Pomazańcu, Synu Człowieczym. Syn Człowieczy wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym, takie określenie, również w stosunku do króla, do pomazańca, do Mesjasza. Pojawia się ono w Księdze Daniela. Kiedy ktoś przyszedł, podobny do Syna Człowieczego, i stanął przed sędziwym. Ale też jest w odniesieniu, bardzo często Bóg zwraca się do Ezechiela, mówiąc: Synu Człowieczy. Także nie jest ono przypisane tylko Mesjaszowi, ale jest określeniem kogoś, kto jest człowiekiem. Sługą Bożym, ale człowiekiem. Więc będziemy czytać zaraz rozdział drugi i tak, Jezus jest dziedzicem wszystkiego, stwarzał światy z woli Ojca. Tak, tak. Też Wojtek napisał. Będziemy sobie rozważać to i będziemy patrzeć, kim jest On i co zrobił. Czyli dwie rubryczki będą. Kim jest Syn Człowieczy i co On zrobił. Mniej więcej równe, bo tekstu, treści będzie mniej więcej tyle samo w jednej i w drugiej części rubryki. temat Jezus Chrystus, Syn Człowieczy. A co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, że Jezus, Mesjasz, jest człowiekiem i zobaczyć, dlaczego nim się stał. Bo list jest rozwojowy. Najpierw sygnalizuje pewne rzeczy ogólnie, a potem coraz bardziej wnika w zagadnienie. Więc dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, ale już sobie zasygnalizujemy pewne rzeczy, które będziemy analizować później szczegółowo. Możemy czytać? To kto będzie czytał drugi rozdział?
Mogę przeczytać.
Proszę.
Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy, a skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi.
Nazywać.
Nazywać. Mówiąc, oznajmię twoje imię moim braciom pośród zgromadzenia, będę ci śpiewał. I znowu będę pokładał w nim ufność. I znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym największym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.
Zaczynamy analizę sobie. Więc po kolei. Czego się dowiadujemy o Synu Człowieczym? Zbawienie. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ciekawe tutaj. Jest pewne porównanie. Dlatego, że co czytamy w pierwszych dwóch wersetach?
Aby trzymać się tego, co się słyszało? Bo jeśli słowo wypowiedziane przez anioły było niewzruszone, to ile bardziej słowo, które wypowiadali?
O czym tu jest mówione? O jakim słowie? Co to za słowo, które aniołowie wypowiadali? Czyli posłańcy. Nie wiecie?
Anioł prawy Mojżeszowy przez...
Do Marii przyszedł.
Proroctwa. Słowo Boże, proroctwa. Było przekazywane przez posłańców, bo tu nie musi chodzić o tych aniołów, którzy są w niebie, ale anioł to jest posłaniec, więc bardziej chodzi tutaj o funkcję niż naturę, bo o tym w Biblii jest, chociaż nie jest wyjątkiem, że i aniołowie tak przychodzili, ale generalnie prorocy przekazywali słowo. I to słowo, jak czytamy, ono było egzekwowane. Nikt nie uszedł kary, kiedy był nieposłuszny. I teraz zobaczcie porównanie. Dlatego my nie uciekniemy od tego, co mówił kto? Sam Pan. A potem zostało to potwierdzone przez tych, którzy słyszeli.
Bóg dał temu świadectwo.
Tak. Tak, tak. Zaraz będziemy o tym czytać. Tylko chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, że tu jest też porównanie tego, co było wcześniej. Z kontekstu wynika, że to było bardzo ważne, ale nie aż tak ważne, jak to, co teraz. Czyli to, co teraz jest jeszcze ważniejsze, jeszcze bardziej znamienne, jeszcze bardziej wymagające uwagi. Dlatego trzeba bardzo zwrócić uwagę na to, co było mówione przez samego Pana i przez tych, którzy słyszeli. Czyli sam Jezus, sam Pan zwiastował zbawienie, głosił zbawienie. Tak czytamy w trzecim wersecie. Sam On. Zobaczcie, Łukasza, 24 rozdział, 44-48. To jest takie podsumowanie Łukasza, 24 rozdział, 44-48. To jest takie podsumowanie tego, co powiedział Jezus na sam koniec, kiedy już odchodził do Ojca. Łukasza, 24 rozdział. 44-48.
Potem powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pismo. I powiedział im: tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami.
Czyli mamy, zobaczcie, te wszystkie elementy, które są zawarte tutaj. Najpierw Pan, a potem ci, którzy słyszeli, tak? Czyli świadkowie. I co jest ważne? Głosić zbawienie, jak tam jest napisane u was? W Jego imieniu ma być głoszone zbawienie. Nie w Jego imieniu, że On mówi: to teraz idźcie, ja nie będę kazał, to wyróbcie to za mnie w moim imieniu. Nie o to chodzi. Bo tak często mówi: idź, powiedz coś w moim imieniu, bo ja nie pójdę, to ty idź, załatw to za mnie. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że ma być głoszone w Jego imieniu zbawienie, że w Jego imieniu jest zbawienie. W imieniu Jahwe, Zbawiciel, Pomazaniec. W Jego imieniu jest zbawienie. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia. Tylko w tym imieniu, bo to imię coś oznacza. Ono oznacza, że to jest ten Jahwe, który przyszedł, został namaszczony przez Ojca i On jest źródłem zbawienia. Czyli Ewangelia to jest głoszenie zbawienia w imieniu Jezusa Chrystusa. To już, bo u nas to jest, w imieniu to różnie można zrozumieć. Musimy zrozumieć, że tu chodzi w imieniu, to znaczy w tym imieniu, w jego treści. Co ono za sobą niesie, co ono oznacza. W jego znaczeniu. W tym sensie, w jego imieniu. A nie, że on polecił, sam się schował i tam inni róbcie w moim imieniu. Za mnie, zamiast mnie. Nie, to nie o to chodzi tutaj. Nie tak należy to słowo rozumieć. Czyli głosił zbawienie sam Pan, słyszeli to ludzie i zostało to potwierdzone. Czyli to, co zrobił, to głosił tutaj ratunek, kiedy przyszedł sam Bóg. Ale w czwartym wersecie czytamy jeszcze, że czynił co?
Znaki,
a tu jeszcze możemy, bo tak? Mi się to skojarzyło w pierwszej chwili, to jest ten odnośnik do Dziejów Apostolskich 7:53.
Nie ma zbawienia w żadnym imieniu danym pod niebem.
Tak? Tak?
Nie. Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz go nie przestrzegaliście. Mm-hmm. To jest taki odnośnik do jakby prawa mojżeszowego, bo gdzie ja tam
tak. Tak, chodzi też tylko, że...
Bo to się zawiera na pewno w tym...
Tak, tylko też trzeba jak gdyby te słowa... Myśmy to studiowali kiedyś przy okazji Dziejów Apostolskich.
Będzie tak, okazja odświeżyć.
Tak, pewnie będzie. Chodzi o to, że tam jest nie tylko prawo mojżeszowe. Dlatego, że prawo mojżeszowe w kontekście tego, co mówi słowo, jak czytamy księgi prawa, to tam prawo zostało przekazane bezpośrednio przez Pana. On był posłańcem, sam Pan był posłańcem, bo Mojżesz rozmawiał z Panem. I on przekazywał swoje prawo, ale z racji tego, że to był posłaniec, czyli wszystko wskazuje na to, że to był syn. Ale też Mojżesz nie rozmawiał jeszcze z jakimiś tam osobami trzecimi. Natomiast jeżeli potraktujemy prawo jako prawo mojżeszowe, a potem wszystkich proroków, którzy to przypominali, tak? Bo w kontekście tego przemówienia Szczepana, to tam Rafał przeczytał tylko jedno zdanie.
Tak.
Natomiast też ważne, wypowiedź. Trzeba pamiętać, że Pan przemawiał przez aniołów, czyli posłańców, nie tylko raz na górze Syna i pod Mojżeszowi. On powtarzał te rzeczy przez całą historię Izraela i oni nie słuchali tych wszystkich posłańców. Nie tylko jednego. Mojżesz był pierwszym, którego nie chcieli słuchać. Ale po nim było wielu kolejnych, których też słuchać nie chcieli. I jeśli ci aniołowie to są posłańcy, a nie ci ze skrzydłami, tak, to wtedy jest ten tekst, można go zobaczyć w Biblii, w Piśmie Świętym całym. Natomiast problemem jest, kiedy byśmy chcieli zinterpretować to w inny sposób, to problemem jest to uzasadnić biblijnie. Wtedy mamy jakieś nowe informacje, których próżno w Biblii szukać. Więc trzeba szukać takiej interpretacji, która ma pokrycie w Słowie Bożym, czyli ona musi grać zresztą Słowa Bożego. To ja tylko tutaj tak w kontekście.
Bo tu w kontekście jakby już tego, co wiemy z listu, no to widzimy, że jest porównanie tego, co było, czyli Starego Przymierza i prawa, tak, z tym, co nowe. To też jakby to też dobrze tutaj jakby pasuje, tak? To, co było niewzruszone, a wszelkie nieposłuszeństwo i wykroczenie otrzymało sprawiedliwą zapłatę, to się jak najbardziej też wpisuje, nie?
Tak, oczywiście, dlatego, że prorocy wielokrotnie zapowiadali kary, za wielokrotnie, jak czytaliśmy historię Izraela, wielokrotnie mówili, że Bóg, bo opamiętajcie się, bo Bóg przyjdzie i ukaże.
Właśnie za nieposłuszeństwo.
Za nieposłuszeństwo ukaże. I teraz ci wszyscy posłańcy po kolei to robili, i rzeczywiście, kiedy lud Izraela się nie opamiętywał, to przychodziła kara. Spotykało się to ze słuszną karą, nie jedno.
I ta kara akurat w prawie mojżeszowym była dokładnie spisana.
Spisana, natomiast nie jeden Mojżesz otrzymywał te informacje. Potem prorocy dostawali jak gdyby nie coś nowego zupełnie, Ale oni byli też tymi, którzy przekazywali prawo, bo oni szli i przypominali. Czy nie wiecie, że Bóg tak i tak powiedział? Czy nie pamiętacie tego? Czy już zapomnieliście? I szli i przypominali. Więc jeżeli na to spojrzymy w ten sposób, to nie jeden Mojżesz, on był też prorokiem, tak? No bo był, tak? Natomiast po nim byli inni. I moim zdaniem należy to w ten sposób rozpatrywać. Bo wtedy ci aniołowie to są właśnie ci, którzy szli i opowiadali. A że wśród nich pojawiają się nawet ci, którzy z nieba przyszli, aniołowie, tak? Też pojawiali się tacy. To jest inna kwestia. Natomiast tutaj patrzymy na bardziej na służbę niż na, tak jak mówię, to, kim ktoś był. Na służbę, bo to można w różnym kontekście rozpatrywać. Więc mamy, że było zwiastowane. Tak, możemy już dalej, tak?
Tak.
Troszeczkę to sobie wyjaśniliśmy. Czynił cuda, znaki, tak? I mamy to potwierdzone również w Ewangelii Jana, że co? Wiele innych cudów Jezus uczynił, których nie, nawet nie spisane są. Ale tych, które są spisane, starczy po to, żeby uwierzyć, tak? Czyli wiele cudów czynił Jezus, żeby pokazać, że jest tym, za kogo się podaje. Czyli jest pomazańcem Pana, zapowiedzianym przez proroków. Więc Pan to czynił, to są jego dzieła. Bo on potwierdził to. I kiedy Piotr w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich przemawia, to mówi, że Pan to Bóg potwierdził to znakami, cudami i przejawami mocy. To, że Jezus jest Synem Bożym. Jak przemawiał tam w dniu Pięćdziesiątnicy. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 2:22.
Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was, mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez Niego wśród was, o czym sami wiecie.
Tak, męża. Człowieka, męża, którego Bóg potwierdził. Bo to, że był z potomstwa Abrahama, to było widać. Natomiast to, że był Bogiem, potwierdzały znaki i cuda. I że jest Bogiem. Potwierdzały znaki i cuda. Czyli czynił cuda i znaki. To zrobił. I zobaczcie teraz. W 5, 6, 7 co czytamy? Bo tu mamy cały wywód. Może przeczytajmy od 5 do 9. Od 5 do 9 przeczytajmy.
Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. I ustanowiłeś go nad uczynkami swoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.
I teraz, okej, już dość. O czym mówi ten fragment? Na razie tylko sam fragment, powiedzcie mi, o czym mówi. Paweł tutaj się powołuje na psalm 8. Otwórzmy sobie psalm 8. I przeczytajmy sobie cały psalm.
Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Ty, który swoją chwałę wysłałeś nad niebiosa,
wyniosłeś.
Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i wszystko, co przemierza szlaki mórz. O Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całe ziemi.
Dobrze, i teraz jest bardzo ważne, żebyśmy uważnie porównywali tekst. Bardzo uważnie. Co jest powiedziane o człowieku w 6 wersecie?
Którego tekstu?
Sarajczyków, tak?
Nie. Przeczytaliśmy psalm.
W 6 wersecie psalm.
Dałeś mi panowanie nad dziełami twoich rąk.
W 6?
Tak, to wszystko poddałeś pod jego
stopy. Bo u mnie ja mam gdańską, to u mnie trochę inny podział wersetów jest. To w 5 co macie.
Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go ukoronowałeś.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i
czcią ukoronowałeś.
Czyli Bóg uczynił człowieka mniejszym od aniołów. Mhm. Ale ukoronował. Niewiele. Mhm. Tak? Ale ukoronował go chwałą i dostojeństwem, tak? Czcią. I teraz co zrobił dalej?
Dał panowanie nad dziełami jego rąk.
Tak? Wszystko poddał
pod jego stopy.
Wszystko, czyli co? Wszystko?
Dzieła rąk, tak?
No, co tam jest napisane?
Owce i bydło, a także zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i wszystko, co przemierza szlaki mórz.
Czyli... Bóg uczynił człowieka w psalmie niewiele mniejszym od aniołów, ukoronował go chwałą i czcią. Wszystko, co stworzył, poddał pod jego stopy.
Tak.
Tak?
Tak.
I jest wymienione zwierzęta, to co pływa, ryby, ssaki, wszystko poddał pod stopy człowieka, czyli te wszystko. Dalej jest wymienione, w jakim zakresie jest to wszystko. Tak?
Tak.
I to mówi psalm. I teraz otwieramy Hebrajczyków i patrzymy na tekst, czym ten tekst się różni od psalmu. On jest cytowany, ten fragment. I teraz czytamy tutaj tak. Albowiem nie aniołom poddał przyszły świat, o którym mówimy. Pojawia się coś nowego, bo jest tu przyszły świat. Mhm. Czyli a Paweł mówi, mówiąc o Jezusie, że jeżeli my nie uciekniemy od tego, co Pan mówił, i teraz mówi, a jak gdyby argumentuje to, dlaczego my nie uciekniemy. Mówi tak, bo nie aniołom poddał przyszły świat. Bo w pierwszym czytaliśmy, że on panuje nad aniołami. Mhm. Więc nie aniołom poddał przyszły świat, który ma nadejść. Nie ten, który jest, ten, który ma nadejść. Nie aniołom go poddał, ale komu? Dalej czytamy. A świadczył to ktoś na niektórym miejscu, mówiąc.
Jest zacytowany fragment.
Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz? Czyli jest cytat skąd? Czymże jest człowiek? Mniejszy od aniołów jest. Ale nie aniołom poddałeś przyszły świat. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, tak? I 7, następny werset co mówi?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. O kim mówi cały czas? O człowieku. Mhm. O człowieku mówi, tak?
Tak.
I dalej czytamy, bo w psalm mówi o jakich ludziach? Normalnych ludziach. Ludziach. Adamowi Bóg poddał świat. Patrzymy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, drugi rozdział Księgi Rodzaju. Bóg mówi, panujcie nad wszystkimi zwierzętami, nad ziemią, czyńcie ją sobie poddaną. Tak też ludzie zrobili. Nigdy to się nie zmieniło. Człowiek wciąż może panować nad zwierzętami, ma nad nimi władzę.
tak samo może panować nad ziemią i nad nią panuje. To, że robi źle to jest inna kwestia. Ale ma władzę nad tym. Ma władzę nad zwierzętami, co zresztą widać. Ma władzę nad ziemią, a że robi to w niewłaściwy sposób często, to jest odryby odrębna kwestia, bo to
zabiera mu władzy.
Nie zabiera mu władzy, dokładnie. Wręcz przeciwnie, pokazuje mi, że on jest, może nawet źle to robić. Czyli ma władzę robić dobrze i źle. Ma władzę nad ziemią, bo niektórzy nauczają, że stracił człowiek panowanie nad ziemią. Nigdy nie stracił. Jak zgrzeszył, to stracił panowanie nad ziemią i diabeł przejął panowanie nad ziemią. Nic takiego się nie stało. Człowiek dalej ma panowanie nad ziemią. Ale zobaczcie, co jest dalej. Niewiele mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Tak? 7 werset. Tak?
Pokrywa się, tak?
Tak, dalej się pokrywa. Chwałą i czcią koronowałeś go i postanowiłeś nad uczynkami swoich rąk. Tak? Czyli cały czas mamy człowieka. Ale dalej zaczyna mówić precyzyjnie już. Popatrzcie. 9. Kontynuuje. Zacytował psalm i teraz kontynuuje, wtrącając szczegóły. I teraz co wtrąca w 9 wersecie?
Wszystko poddałeś pod jego sławę.
W 8. Wszystko, tak, wszystko poddałeś pod jego stopy. I dalej co pisze?
A skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by nie było mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane.
W 1 wersecie kończy się psalm.
Tak. A tu zaczyna się pewna interpretacja, której tam nie ma. Tak. Bo tu jest wszystko. Niczego nie zostawił, co by nie było poddane.
Bo tam owce i wszelkie byty.
Tak, a tu mamy wszystko, wszystko. I dalej mówi, jeszcze teraz nie widzimy, żeby mu było wszystko poddane, tak?
Ale widzimy Jezusa.
Ale widzimy Jezusa, tak?
Który stał się niewiele mniejszy od aniołów. Ukoronowanego.
Chwileczkę. Jezusa widzimy, który co został?
Stał się niewiele mniejszy od aniołów.
Jak macie w tekście napisane?
Tak.
Jeszcze raz.
Stał się niewiele mniejszy od aniołów.
Dalej?
Ukoronowanego.
To źle macie. To źle macie. Brakuje tam tekstu.
Przeczytaj z twojej wersji.
Ja wam przeczytam z mojej wersji i dokładnie tak jest w King James. Na małą chwilę.
Na małą chwilę.
Na małą chwilę.
Jest w przypisie tutaj.
Tak, jest na małą chwilę.
Tak jak jest w przypisie, ojej, cóż to dojrzy.
Jest, tak ma być, bo to jest różnica ta istotna.
Na małą chwilę.
Tak, to jest 8, zaraz wam powiem.
Który stał się niewiele. Lub na małą chwilę.
Na małą chwilkę.
Dobrze, że jest.
Jest na małą chwilkę uczyniony mniejszym od aniołów. Na krótko. I zobaczcie teraz, mamy werset, który mamy tekst, który jest cytatem z psalmu mówiącym o ludziach. Tak?
Tak.
Ale tu Paweł podaje wykładnie, kogo ma na myśli Bóg, ten tekst, tak? Kogo ma na myśli w tym tekście. I teraz mówi tak, cytuję, człowiek, tak? Ale dalej właśnie mówi tak. Wszystko poddałeś pod nogi Jego, a poddawszy nie pozostawiłeś niczego. Chociaż tego jeszcze nie widzimy, ale co widzimy? Widzimy tego, który na chwilę stał się mniejszym od aniołów. Kogo? Jezusa widzimy, ukoronowanego przez cierpienia śmierci. Za cierpienia śmierci. Czyli tu mamy wyjaśnienie, kogo wcześniej miał na myśli Paweł, podając ten fragment. I w ten sposób mamy mesjański psalm. Ponieważ my, czytając ten psalm, do głowy by nie przyszło, że może chodzić o Mesjasza. Natomiast to jest niesamowite, że są teksty, które wprost o tym mówią, a są teksty, które wykładnia dopiero Boża wykładnia przez apostołów podana, pokazuje, co tam jest jeszcze. I to jest takie znaczenie ukryte. Ale co jest wspaniałe, że Bóg odkrywa je. W mocy Ducha Świętego odkrywa je. My nie możemy sobie na własną rękę tego robić, że bierzemy jakiś fragment i szukamy w nim drugiego dna. My nie mamy prawa tego robić, ale jak apostołowie, jak najbardziej. I mamy psalm mesjański, który mówi o tym, podając, co się wydarzyło w Edenie, mówi, że to ma znaczenie na Mesjasza. Że on został uczyniony na krótko. Zobaczcie, człowiek został uczyniony mniejszym od aniołów.
Tak.
Tak? A Syn Boży tylko na krótko. Dlatego, że on na krótko stał się niższym, jak czytamy. Zaraz będziemy sobie to czytać. Tylko na razie analizujemy tekst. Na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Tak? I widzimy tylko go nie jako panującego już, ale jako tego, który umarł, zmartwychwstał, zakosztował śmierci. On ma władzę. Poddane mu jest wszystko. Ale tego jeszcze nie widać. Co nie zmienia faktu, że jest mu wszystko poddane. Więc ten fragment cały mówi o ludziach w ogóle? Że im poddał Bóg przyszły świat?
Nie.
Że oni stracili panowanie nad światem i teraz muszą je odzyskać?
Nie.
Nie. Ten fragment mówi o kim?
O Jezusie.
Paweł, przywołując psalm 8, pokazuje, że Chrystus, pomazaniec, czyli inaczej pomazaniec, tak? Chrystus, czyli inaczej pomazaniec, jest człowiekiem. On został uczyniony na krótko mniejszym od aniołów, bo czytaliśmy w pierwszym, że aniołowie mu służą. Ale na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Czyli jest człowiekiem. Logiczne, prawda?
Bo każdy człowiek
są mniejsi od aniołów. Bo tacy zostali uczynieni. I on został na krótko uczyniony mniejszym od aniołów. I teraz o co chodzi? Ważne, żebyśmy to zobaczyli w tekście. Dlaczego Paweł tak to pisze? Więc mamy zrobioną analizę, czy ona jest zrozumiała, czy jak gdyby treść. Widzicie, że to jest o Jezusie, że cytat z psalmu odnosi się do Jezusa? Dlatego, że tu jest kilka różnych interpretacji tego tekstu i możecie się z nimi kiedyś spotkać. Ja nie będę się teraz zdawał w szczegóły, żeby wam opowiadać, tak tego, żeby wam nie namieszać w głowie. Jeżeli okrzepniecie w tym zrozumieniu, to ja mogę tam ewentualnie kiedyś sobie coś tam wam powiedzieć, jakby kogoś to interesowało. Natomiast nie chciałbym podawać tych interpretacji, żeby się nie mieszało.
Czy, bo tutaj jak w 8 wersecie ta pierwsza linia, wszystko poddałeś pod jego stopy, i to jest jeszcze z psalmu, ale już się zaczyna, skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane.
Tego już w tekście nie ma.
Czyli jakby tutaj już idzie to w kierunku
kończy się cytat z psalmu i jest wykładnia, że ja wam mówię nie o ludziach, nie o Adamie i jego potomkach, ale mówię wam o tym jednym Synu Człowieczym.
Czyli już w 8 jakby pomazańcy. Zaczyna się w kierunku Jezusa i 9 mówi już wprost.
Tak. Chodzi o to, że tu jest wykładnia, co miałem na myśli wcześniej, bo też adresaci zapewne mogli znać pisma, mogli znać ten fragment, mogli znać ten psalm, rozumieli go tak, jak jest napisany, i teraz potrzebna im była wykładnia, żeby pokazać im, że ten, w którego uwierzyli, to jest Bóg i człowiek. Żeby mieli świadomość, kim on jest. Dobrze? I teraz sobie zróbmy analizę tego z dodatkowymi fragmentami. Jemu został poddany świat, który ma przyjść. Zobaczcie Izajasza 11 rozdział. Kilka znanych fragmentów. Ja nie chcę podawać fragmentów, nad którymi można polemizować. Ja podaję takie fragmenty, które są oczywiste, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, jaki mają przekaz. Izajasza, 11 rozdział. Tak. Co tam mamy?
I wyjdzie gałązka z pnia Jessego.
Sego, tak. I będzie...
z jego korzenia wyrośnie.
Tak.
I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.
Dobrze, i jeszcze Izajasza 9 rozdział 6-7. Izajasza 9 rozdział 6-7.
Dziecko, bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Jak tam jest napisane na początku? Jego władzy co?
Jego pokoju, ramieniu.
Na jego ramieniu spocznie władza, dalej.
A nazwą go imieniem.
Dalej.
Cudowny.
Następny werset.
Władzy i pokoju nie będzie końca.
Rozszerzenie jego władzy.
Nie będzie końca, czyli co mówi psalm? Wszystko, tutaj ten Paweł mówi, wszystko zostało mu poddane. I Paweł cytuje w tym momencie inne również fragmenty, odwołuje się pośrednio do fragmentów, które mówią, jak jaka kompetencja będzie pomazańca, bo przyszły świat mu poddał. Jaka będzie kompetencja pomazańca? I kompetencje pomazańca będą nieograniczone. Nieograniczone. On nawet nad aniołami panuje. Bo człowiek został uczyniony mniejszym od aniołów. On nie panuje nad aniołami. Ale Syn Człowieczy, pomazaniec, panuje również nad aniołami. My będziemy sądzić aniołów, ale wciąż jesteśmy ludźmi. On jest człowiekiem i Bogiem. I teraz zobaczcie, został mu poddany przyszły świat. Stał się niewiele na chwilę, tak jak czytaliśmy, mniejszy od aniołów. Mniejszy od aniołów stał się. Zobaczmy sobie ten znany fragment Izajasza 53:2. Izajasza 53:2.
Wyrósł bowiem przed nim jak latorość i jak korzeń suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał.
Czyli z wyglądu przeciętny człowiek. Syn. Przeciętny człowiek z wyglądu. Normalny człowiek.
Człowiek jak
człowiek jak każdy inny.
Tak.
Tak? Zobaczmy sobie pierwszy list Jana. Pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety.
To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione.
Tak, i jeszcze Filipian, drugi rozdział. I przeczytajmy sobie drugi rozdział od 6 do 8.
Który będąc od 6 do 8.
Tak, Filipian.
Które będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dobrze. Czyli tak, mamy kogoś, kto miał chwałę i uniżył się. Stał się na krótko mniejszym od anioła. Przyszedł tutaj, uniżył samego siebie i stał się jak każdy człowiek. Czyli oddał swoją chwałę, co już studiowaliśmy wcześniej. Musimy zrozumieć, w jakim sensie się stał niższy od anioła. Stając się człowiekiem, tak? Bo człowiek jest niższy od anioła, uniżając się, czyli przyszedł tutaj nie jako wszechmogący Bóg, a jako ten, który oddał swoją chwałę, zrzekł się jej i przyszedł na ziemię, uniżając się. Cierpiał głód, chłód, był poniżany, tak? Nie egzekwował swojej mocy, tak? Tylko zachowywał się jak normalny człowiek.
Bóg stał się człowiekiem.
Nie przestając być Bogiem. Tak, ważne, tak. Musimy to akcentować, dlatego że to jest istotne. Ale on nie korzystał z swojej chwały. On zostawił tą chwałę, zrzekł się jej, przychodząc na ziemię. Musimy zobaczyć, w jakim sensie i dlatego na krótko stał się mniejszym od aniołów. Bo za chwilę Bóg go wywyższył, dalej czytamy, i on, jak czytamy w pierwszym rozdziale, panuje nad aniołami. Więc tylko na chwilę przestał nad nimi panować, bo on się zrzekł tej władzy. Ale człowiekiem jest dalej. Natomiast to jest jedyny, który panuje nad wszystkim. Bo on jest i Bogiem, i człowiekiem. Ale tu Paweł się skupia na jego ludzkiej naturze. Stąd te porównania. Mniejsze od aniołów, ale na krótko. Tak? Ukoronowany, dalej czytamy, chwałą i czcią za cierpienia śmierci. Czyli co? Człowiek podlega śmierci fizycznej? Podlega i on też. Umarł. Nie był niezniszczalny. Jako człowiek był poddany śmierci. Można go było zabić. I tak zrobiono. Czyli ten argument, że co? Został ukoronowany chwałą i czcią za cierpienia śmierci, co pokazuje? Że człowiekiem był i jest, tak? Był człowiekiem takim tutaj na ziemi. On jest, zmartwychwstał, tak? Ale mówimy o tym, co się działo, kiedy był na ziemi pierwszy raz. Czyli człowiek. Dlaczego? Bo można go zabić. To jest...
Tak.
To jest dowód, że jest człowiekiem. Można go zabić. Ale został ukoronowany za to chwałą i czcią. I mamy to w dalszej części tego fragmentu z listu do Filipian, że Bóg wielce go wywyższył, ukoronował go chwałą i czcią, tak? Ale mamy to też opisane w tym psalmie, który sobie w niedzielę też przywołujemy, tak? Że został ukoronowany chwałą. Tam jak ktoś czytał ten cały psalm, to wie, o którym fragmencie mówię. To jest końcówka 27-32. Ale mamy też psalm 110, pierwszy werset, jeśli zechcecie przeczytać. Psalm 110, pierwszy werset. Jeżeli dobrze wynotowałem, ale wydaje mi się, że chyba dobrze. Psalm 110, pierwszy werset. Tak, co tam mamy?
Powiedział Pan do mego Pana. Usiądź po mojej prawicy, a położę twoich wrogów.
Aż
położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
Tak, aż położę wszystkich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Tak. Czyli jak i kim jest? Mamy tutaj notatki teraz z lewej strony, tak? Jezus, kim jest? Jemu został poddany świat, który ma przyjść. Kim jest? Stał się niewiele mniejszym od aniołów. Został ukoronowany chwałą i czcią za cierpienia śmierci. I na to jest wiele fragmentów. Prócz tych, które podałem, jest wiele innych fragmentów, które można przywołać tutaj. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pierwszy list Jana mówi, że wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. A który duch nie wyznaje, to jest duch antychrysta. Tak? Czyli mamy wiele świadectw w Piśmie Świętym. w piątej Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa mamy proroctwo Mojżesza o Mesjaszu, że proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Takich fragmentów jest bardzo dużo. Izajasza wielokrotnie się powołuje na to, że będzie to latorośl, potomek Dawida. Bóg w drugiej księdze Samuelowej, jak rozmawia z Dawidem, to przez Natana mówi mu, że Pan wzbudzi z twoich bioder, kiedy zaśniesz potomka, on utwierdzi królestwo na wieki. Takich fragmentów jest dużo.
Pierwszy rozdział Ewangelii Jana.
Tak, tak, no właśnie mówię, że pierwszy rozdział Ewangelii Jana, kiedy słowo stało się ciałem, to już wspominałem.
To nie usłyszałem.
Tak, więc takich fragmentów jest dużo, które wyraźnie wskazują, że Mesjasz miał być człowiekiem. Że to nie miał być ktoś z innego świata, że to miał być tu zrodzony Żyd. Potomek Dawida. I to tutaj czytam.
To było niepojęte, gdy przyszedł Jezus.
Niepojęte, dlatego że...
Po prostu to było... Tak. Nawet apostołowie mieli problem, żeby to pojąć.
Ogarnąć.
I ogarnąć, zrozumieć, a zwłaszcza wtedy, kiedy Jezus umarł, jeszcze przed zmartwychwstaniem, tak?
Tak.
Był olbrzymi problem ze zrozumieniem.
I teraz zobaczmy sobie, co zrobił. 9 werset mamy w rubryczce, co zrobił. Cierpiał umierając. Czyli kto cierpi umierając? Człowiek, nie mówimy o zwierzętach. Pomijamy kwestię zwierząt. Człowiek jak umiera, to cierpi. Generalnie, jeżeli jest zmordowany, tak jak został zabity Jezus, to cierpi. Więc to też jest argument ku temu, że kim on jest?
Człowiekiem.
Syn człowieczy. To jest przypomnienie o tym, kim jest Jezus.
100%.
Cierpiał na krzyżu, cierpiał, wołał, pić chciał, bolało go. Cierpiał jak każdy człowiek. Cierpiał umierając. Zakosztował śmierci, czyli co? Umarł. I mamy to w 53 rozdziale Izajasza, że zakosztował śmierci za grzeszników, tak? W Rzymian 5:8 mamy o tym. W Hebrajczyków. Też. Zobaczmy sobie. Rzymian 5:8, dobrze wynotowałem. Czy źle?
Tak. Jak Bóg pokazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami,
Chrystus za nas umarł. I w Hebrajczyków 5:8 też macie, że umarł za nas, za grzesznika. Czyli mamy te fragmenty, że cierpiał umierając. To są jego dowody na to, że to człowiek, że był człowiekiem tutaj na ziemi, że nie był kimś innym, kimś wyróżniającym się, że on był tylko tak, nie wiem, jak to niektórzy gnostycy nauczali, takim, on tylko tak wyglądał. Ale to było eteryczne ciało, jakieś zupełnie inne takie filozofie różne wprowadzano, żeby zaprzeczyć, że Syn Boży, pomazaniec, tak, zapowiadany, on nie był człowiekiem tak naprawdę. Czyli on tak naprawdę i nie cierpiał na krzyżu. To jest zaprzeczenie Ewangelii, ponieważ Słowo Boże, proroctwa mówią, że cierpieć ma, że ma umrzeć, zmartwychwstać trzeciego dnia, nie na niby, a wszystko w rzeczywistości. I to mamy tutaj. To są argumenty, które potwierdzają człowieczeństwo pomazańca. Tego, który jest arcykapłanem. Tak? Rozumiemy to wszystko?
Mi teraz jeszcze przychodzi na myśl taka rzecz, bo często padają te argumenty. Tyle zła na w świecie, co ten Bóg robi, nic nie robi, przygląda się temu i tak dalej. Zaraz, no to trzeba właśnie wytłumaczyć. Ten Bóg, którego ty tutaj oskarżasz, on zszedł na ziemię, stał się człowiekiem i tego zła, które tutaj jest, on doświadczył na samym sobie.
Dokładnie.
Bo jak człowiek, dopóki się nie nawróci, to nie zdaje sobie z tego sprawy. I mówi, woła, gdzie jest Bóg? No zaraz, 2000 lat temu przyszedł, doświadczył tego wszystkiego, abyś ty właśnie mógł zostać ostatecznie uwolniony od swoich grzechów, od tego całego zła, tak? I żyć wiecznie, to chodzi mi po głowie, to co zrobił Jezus na krzyżu, to co Bóg zrobił jest nie, tak. Niesamowite.
Tak. Mnie też czasami pytają, gdzie jest ten Bóg, jak tyle się dzieje zła. Ja mówię, nie wiesz gdzie? Mówię, weź Apokalipsę przeczytaj. Po prostu. Tak, ja czekam na ten dzień. Jeszcze po prostu nie ma rozprawy. Tak? Na razie. Ale dzień rozprawy jest postanowiony. Nie ten, który ty chcesz, a ten, który postanowił Bóg, ale przyjdzie taki dzień. Dzisiaj też z jednym człowiekiem rozmawiałem. Jak mówię, przyjdzie Chrystus, to zrobi tutaj porządek. Mówię, nie będzie PiSu, nie będzie takich, nie będzie takiego, czegoś takiego. Wszystkim zrobi porządek.
Problem polega na
mówię, nie będzie oszustów, mówię, nie będzie złodziei, nie będzie, mówię, kłamców, nie będzie polityków, nie będzie niczego. Bóg zrobi porządek raz na zawsze i wszyscy grzesznicy trafią do Jeziora Ognistego.
To już się nie podoba.
Ja mówię, a będą tylko sprawiedliwi, ja mówię. I ja na taki rząd czekam. Zaskoczenie.
Rzecz polega na tym, że ludzie nie akceptują tego, że to przez człowieka przyszedł grzech i zło na świat, tak. A nie przez Boga.
Tak, ale
ludzie to
ale
wszystko
też,
robią, a nie Bóg.
Ale też ludzie nie rozumieją, jak gdyby to jest taki argument, że o, co Bóg robi? Bóg? Bóg wyznaczył dzień sądu.
Tak.
I Bóg z tym zrobi porządek. Tylko nie wtedy, kiedy ty chcesz, a wtedy, tak. Kiedy on postanowił. A dzień sądu już jest wyznaczony. A jak masz wątpliwości, masz Biblię w domu, przeczytaj Apokalipsę. I przeczytaj, co się będzie działo. I patrz, czy ty będziesz wśród tych, czy nie. Prosta sprawa. Ja kiedyś się zastanawiałem, jak to wytłumaczyć. A w końcu jakoś tak, nie wiem, gdzieś usłyszałem jakąś taką myśl, która właśnie w ten sposób jest dzień sądu. Człowieku.
To mamy to, co jakby w przyszłości, tak? To, co ja mówiłem, to, co się już
tak.
Wydarzyło, ale jakby to uzmysłowienie sobie, bo ludzie patrzą, ja tak chyba patrzyłem na Boga, no Bóg jest, tak? Ale, przepraszam, to ja tu teraz cierpię, to ja tu doświadczam, jak ktoś przyjdzie i zechce mi coś zrobić, to mnie będzie bolało, co ten Bóg? Ale Bóg tego doświadczył.
Tak.
Już doświadczył.
To nie
2000 lat temu.
Tak, tak.
I to z własnej woli. Nie?
Tak, tak.
Sam przyszedł, a wcale nie musiał, wydawało by się. Okej.
Okej, jasna sprawa. Dobrze, bardzo fajnie, że rozmawiamy o tym, słuchajcie, przy tej okazji, bo to jest w temacie. Teraz zobaczcie werset 10. Kim jest? Jest wodzem
zbawienia.
Macie jak tam? Sprawcą zbawienia, czy wodzem?
Wodza.
Wodza zbawienia, to dobrze. To wodza, to dobrze macie. Wodzem zbawienia. Sprawcą jest wodzem zbawienia. Wodzem. To jest ten, który prowadzi. Przywódca. 10 werset, dobrze?
Tak.
Wódz zbawienia. Wodza zbawienia naszego. Jest wodzem zbawienia. I teraz, jeśli sobie popatrzycie na fragmenty, na przykład z 15 rozdziału Listu do Rzymian, 10-12, może niech ktoś przeczyta.
Gdyż nie... 10-12?
Rzymian, 15 rozdział, od 10 do 12.
Pismo mówi, weselcie się poganie z jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję.
Tak, będzie panować, wódz. Ten, który prowadzi, a za nim wszyscy idą. Wódz. I zobaczcie jeszcze Izajasza, 11 rozdział. Wam przeczytam. 10 werset już. I stanie się dnia onego, że za korzeniem Isajego, który stanie jak chorągiew narodom, poganie pytać będą, albowiem odpocznienie jego sławne będzie. Czyli jak będzie jak chorągiew, wódz. Wszyscy będą za nim szli. On będzie wodzem, będzie prowadził. Izajasza 11:10. Tam jest napisane o czasach przyszłych, tak? One się przenoszą również na tysiącletnie królestwo, ale tu jest pokazane, że on będzie wodzem, będzie tym, który będzie prowadził do zbawienia. Wódz zbawienia. Jeszcze można z Dziejów Apostolskich 3:15. i 5.31 się odwołać do tych fragmentów. Tam też jest o przywództwie Jezusa. Dzieje apostolskie 3.15 i 5.31.
I zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Dawca życia. W tym sensie wódz.
5.31. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechu.
Władca, tak. Ten, który prowadzi. Ten, który jest przywódcą. Czyli Jezus jest wodzem zbawienia. Wodzem zbawienia, rozumiemy. On prowadzi do zbawienia. W Jego imieniu jest zgłoszona Ewangelia. Zbawienie jest zgłoszone w Jego imieniu. Czyli On tym jest. Ten człowiek jest wodzem, bo czytamy o nim, że Bóg go wywyższył, tego potomka Isajego, tak, że on jest wodzem zbawienia, ale wciąż się odwołuje do potomka Isajego. Popatrzmy, że nauczanie apostolskie opiera się w 100% na prorokach, że to jest oparte na tym, co już wcześniej powiedziano. Czyli jest wodzem zbawienia. 11 werset, zobaczcie, co się dzieje, co zrobił.
Czyli 10 nasz?
10 jest wodzem zbawienia. A, jeszcze został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Mhm. Czy to rozumiecie? Został uczyniony doskonałym przez cierpienia?
Ponieważ był bez winy, był
tak.
Święty.
Mhm. Bo niektórzy mają z tym problem.
A zostało to potwierdzone tym, że zmartwychwstał.
Tak, ale niektórzy
wyciągają mylny wniosek.
Tak, dlatego że nasze rozumowanie często jest oparte na filozofii greckiej. Nie na myśleniu żydowskim, a na filozofii greckiej. Dla nas ktoś doskonały to ktoś z natury doskonały. Inny. My jesteśmy grzeszni, ktoś doskonały to on jest inny z natury i dlatego jest doskonały. W myśleniu żydowskim, w myśleniu, które się przewija przez proroków, przez Ewangelię, przez nauczanie apostolskie, doskonały jest ten, który udowodnił swoją doskonałość. Rozumiecie? Doskonały jest ten, który dobrze żyje. A jak to widać, że on jest doskonały po tym, co robi? Czyli doskonałość się określa po tym, co się wydarzyło, a nie po tym, jaki ktoś od źródła jest. Czyli tak, Jezus był bez grzechu. Ktoś powie, Jezus był bez grzechu. Dlaczego? Bo się urodził bezgrzeszny i umarł bezgrzeszny. A Słowo Boże określa, on jest bez grzechu, bo żył jako sprawiedliwy, umarł i nie zgrzeszył. I teraz na koniec życia określono, był bez grzechu. Dlaczego? Bo przez całe swoje życie nie popełnił grzechu. I z tej strony ocenia się czyjąś bezgrzeszność. Oto ja urodziłem się, w pewnym momencie popełniłem grzech. Jestem grzesznikiem. I teraz to nic, że Bóg nie usprawiedliwił, ale ja jestem grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem w momencie, kiedy popełniam grzech, ale jak ja przeżyję życie i nie zgrzeszę, to jestem bezgrzeszny. Czyli z tej strony jest określenie. Czyli nie natura sprawia, a to, co robisz. Rozumiecie? I jeżeli będziecie patrzeć na doskonałość i niedoskonałość w ten sposób, to zupełnie inaczej pewne rzeczy będziecie widzieć w Biblii. Bo Biblia nie została napisana przez Greków, filozofów greckich, tylko przez Żydów. I trzeba patrzeć w ten sposób, w jaki Biblia przekazuje kwestię doskonałości. Bo niektórzy filozofują, że Jezus był inny, że tego, że on był bezgrzeszny, ale co to znaczy, że był bezgrzeszny? I teraz... Są różne szkoły, tak? Jeden powie, a no bo miał, tak, on bezgrzeszny się urodził, bo z Boga inne miał, inne
taką
ciało miał.
Naturę.
Co?
Taką miał naturę.
Taką miał naturę bezgrzeszną. Ale on taki się urodził z Marii. Bóg w ciele. To musiał być taki sam, jak wszyscy. Jest napisane, bracia byli jego Żydzi. No a był bezgrzeszny. Ale jest napisane, grzechu nie popełnił, nie znaleziono zdrady w ustach jego, czyli odniesienie jest do tego, co on nie zrobił. Dlatego był bezgrzeszny, bo nie zgrzeszył. A nie zgrzeszył, bo był bezgrzeszny. Rozumiecie? Grek powie, nie zgrzeszył, bo był bezgrzeszny. A Biblia mówi, nie, był bezgrzeszny, bo nie zgrzeszył. Jest różnica, czy nie ma?
Jest.
Widzicie różnicę? I to jest ważne, żebyśmy nie patrzyli na abarot. Tylko patrzyli tak, jak naucza Słowo Boże. Dlatego Bóg może usprawiedliwić niesprawiedliwych. Bo jeżeli by z natury miał jakiś być, to jak można usprawiedliwić kogoś, kto jest z natury niesprawiedliwy? Ale jeśli my popatrzymy na uczynki i popatrzymy, że Bóg może przebaczyć, usunąć i stajesz się sprawiedliwy. Dlaczego? Bo nie liczy się twoja natura. Liczy się to, co Bóg zrobił z twoimi grzechami. Czyli ty jesteś bezgrzeszny, bo Bóg ciebie usprawiedliwił. Jezus był bezgrzeszny, bo nie popełnił grzechu. I nie znaleziono zdrady w ustach Jego.
Wtedy jest, można spojrzeć, jako jest wykonalnym, doskonałym i bądźcie, jaki doskonały jest wasz ojciec.
Tak, i to jest przez to, jak postępujesz.
Nie jest
to
zdeterminowane.
Tak,
od góry.
Ale też oczywiście jest potrzebne, żeby nie było, że ja tutaj upraszczam. Jest słowo mówione o nowym ciele, bezgrzesznym, tak, które jest inne, tak. On o naturze też jest powiedziane. Natomiast to nie stoi w sprzeczności z tym, że można na tą kwestię patrzyć i tak, i tak.
A jak to w tym fragmencie?
No i teraz popatrzmy na ten fragment.
Bóg
go uczynił doskonałym przez cierpienia. Popatrzmy sobie na Rzymian, pierwszy rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeszli kilka wersetów, przynajmniej. Rzymian, pierwszy rozdział, czwarty werset.
A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie.
Pokazał, że jest Synem Bożym jak?
Przez Ducha
Świętości. Z mocą przez Ducha tego przez zmartwychwstanie. Czyli co pokazał, że jest Synem Bożym? Bo zmartwychwstał. On był Synem Bożym, ale musiał to, ale to pokazane zostało. A jak zostało pokazane?
Bo zmartwychwstał.
Czyli wydarzenie jakieś pokazało, że on był tym, za kogo się podawał. Dalej. Zobaczcie. Filipian 2:8. Filipian 2:8. Wracamy do tego fragmentu. Filipian 2:8.
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej.
Z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, śmierci krzyżowej. Został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Doskonałym, czyli bez winy. Jak zostało pokazane, jak udowodnione zostało, że jest bez winy? Na podstawie Filipian 2:8. Zanim zmartwychwstał, co się musiało stać? Werset 8 mówi, co się musiało stać, zanim zmartwychwstał. Tak? A jeszcze wcześniej?
Uniżył samego siebie.
Był posłuszny. Komu był posłuszny Jezus? Ojcu był posłuszny. Powiedział, ja nic od siebie nie robię. Nic z siebie nie robię, ale wszystko to, co usłyszałem od Ojca. Był posłuszny Ojcu, byli jednej myśli. To nie było po myśli, zwyczajnie byśmy powiedzieli człowieka, kto chce umierać. Ale Jezus przyszedł po to i był posłuszny. Ale żeby pokazać, że jest posłuszny, co musi nastąpić? Jeżeli ktoś chce pokazać, że jest zręczny w łapaniu piłek, to ktoś musi te piłki rzucić, żebyś ty mógł to pokazać, bo gadać to se można. Rozumiecie? Więc żeby zobaczyć, ktoś jest posłuszny. Skąd my wiemy, że ktoś jest posłuszny?
Musi przyjść doświadczenie.
Te wydarzenie pokazuje, tak, ten człowiek jest posłuszny. Dlaczego? Bo wtedy i wtedy zrobił tak i tak. A to było posłuszeństwo. My wiemy, że ten ktoś był posłuszny, bo przyszło doświadczenie. Ten człowiek się zetknął z tym i okazał swoje posłuszeństwo, bądź nie. Bo wcześniej to co my możemy wiedzieć, czy on jest posłuszny, czy nie? No jak?
Nie widzimy.
Nie widzimy tego. Natomiast on okazał się posłusznym w czym? W doświadczeniu. Był tutaj na ziemi, chodził, mówił, stykał się z pewnymi zachowaniami, z pewnymi reakcjami i on musiał się do nich odnieść w czynie. I pokazał w ten sposób, że jest posłuszny, że uniżony jest. Tak? Tak było?
Tak.
W tym sensie to na to patrzmy. Dalej zobaczmy. Idźmy kolejny fragment. 1 Piotra 2,21. I nie zamykajcie Piotra, bo jeszcze będą dwa fragmenty.
Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady.
Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy szli w Jego ślady. On cierpiał. Mhm. Cierpiał, tak?
Który grzechu nie popełnił.
Tak, który grzechu nie popełnił. Dalej mamy Piotra 4,13.
Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
Znowu cierpiał. I 5.1.
Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić.
Byli świadkowie cierpienia Chrystusa?
Tak.
Piotr jak najbardziej. Z Ewangelii Mateusza to wiemy. Czyli Chrystus cierpiał, tak? I cierpiał według tego, jak ustalili z Ojcem, tak? Bo to była jedna myśl, Bóg. Ale on, co się stało? Został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Czyli co cierpienia pokazały? A doskonałość to znaczy co? Rozumiecie, co to znaczy uczynił doskonałym przez cierpienia? Nie, że cierpienia. Jezus był niedoskonały, grzeszny i cierpienia Jego, wiecie, tak wygładziły. On taki doskonały się zrobił, super. Był gorszy, a potem coraz lepszy, lepszy, lepszy się stawał i te doświadczenia sprawiały, że on w końcu już osiągnął doskonałość. To mamy hinduizm. To mamy inną naukę, inną Ewangelię. Mamy doskonalenie w ciele. Nie ma łaski. Rozumiecie? To jest fałszywe rozumowanie, które gdzieś się w głowie człowieka pojawia, a i w niektórych religiach pseudochrześcijańskich też funkcjonuje. Że doskonałość przez cierpienie, czyli im bardziej cierpię, tym bardziej się doskonale, tak? Czyli ja tutaj na ziemi przychodzę cierpienia, żeby potem od razu do nieba wejść. Nie o tym tu jest mowa. To gdzie łaska?
Czyli Jezusa doskonałość, posłuszeństwo okazało się w cierpieniu.
Dokładnie.
Było widoczne. Można było je zobaczyć właśnie w tym. Bo gdyby tego nie było, to kto by to zobaczył w ogóle?
Jezus był bezgrzeszny. Prawda? Dlaczego był bezgrzeszny? Bo do końca życia nie popełnił żadnego grzechu.
Tak.
Dowiódł.
Po prostu do końca życia nie popełnił grzechu. Był bezgrzeszny. Skończył życie jako ten, który nie popełnił żadnego grzechu. Bezgrzeszny.
Wtedy wpisuje się w to i kuszenie Jezusa na pustyni.
Wszystko.
I śmierć na krzyżu.
Wszystko się w to wpisuje, ale jeśli postawimy fałszywe założenie, że Jezus nie zgrzeszył, bo on był inny i nie mógł zgrzeszyć tak naprawdę, no to mamy problem. To mamy poważny problem, bo to nie wynika z Biblii. Rozumiecie? Ale to też jest takie pokłosie rozumowania naszego, które się wywodzi z tego, co my się uczyliśmy w szkołach, z takiego myślenia greckiego, filozofii greckiej. Ja kiedyś trochę o tym sobie czytałem, dlatego taki jestem mądry. Tak? Nie sam to wymyśliłem, po prostu czytałem. Słuchajcie, był czas, że ja sobie po prostu czytałem o ojcach Kościoła, skąd te nauki wzięły miejsce. Czytałem sobie o Rygenesie troszeczkę, o jego filozofii, o jego myśleniu, o jego naukach i zobaczyłem, jak to stoi w sprzeczności z nauczaniem Biblii. Tak, że to w ogóle jak gdyby inne założenie, inna mentalność. A tu na to należy spojrzeć w ten sposób, że uczynił doskonałym przez cierpienia, tak, uczynił, że Bóg przeprowadził Jezusa, swojego Syna, przez cierpienia, bo to było wpisane w Jego życie tutaj na ziemi. Po to On przyszedł. I co? Został uczyniony doskonałym. Uczyniony, czyli co? Poprzez cierpienia została wykazana Jego doskonałość. Tak? Umarł jako doskonały, a jaki jest dowód na to, że umarł bez grzechu? Jakby raz zgrzeszył, to by nie zmartwychwstał. Bo grzesznik idzie do jeziora ognistego. Dowodem na to, że zmartwychwstał, było to, że nie popełnił grzechu, bo podawał się za Syna Bożego. I to jest dowód na to, że jest Synem Bożym. Przez zmartwychwstanie. Bo nie popełnił ani jednego grzechu w swoim życiu. Umarł doskonały. Rozumiecie? Ten tok rozumowania, który próbuję wam za... Co dobrego mógł zrobić Łotr na krzyżu? Tak. Troszeczkę inny temat, Wojtek, taki z boku z tym Łotrem. To prawda, natomiast tu jak gdyby też łaska, ale ja chciałbym jak najmniej się rozpraszać w tym, co wam próbuję wytłumaczyć, bo dla niektórych może być to nowe. Może nie dla wszystkich, ale nie dla niektórych spojrzenie na tą kwestię w taki sposób może być nowością. Możemy iść dalej? Czyli czy rozumiecie, co to znaczy w tym miejscu uczyniony doskonałym przez cierpienia?
Tak.
Czyli nie, że Jezus był coraz lepszy i lepszy, ale On był Synem Bożym.
Bo był taki sobie i stawał się.
Tak, On był Synem Bożym, był stuprocentowym Bogiem i człowiekiem i przyszedł na ziemię, dlatego przyszedł również jako Bóg, przyszedł jako Bóg w ciele, tak? Żeby przeżyć swoje życie, tak? Być posłusznym Bogu, a okazało się to wszystko, że to jest tak na koniec Jego życia.
Tak.
Na koniec Jego życia. Można było to stwierdzić. Tak, tak jak ten powiedział żołnierz.
Tak.
Prawdziwie to był sprawiedliwy człowiek. To jest świadectwo wydane przez poganina,
tak,
na koniec życia Jezusa. Kiedy On już umarł. Już nic ani dobrego, ani złego nie mógł zrobić w tym ciele. I to jest świadectwo zapisane w Słowie. Prawdziwie był sprawiedliwy. Bo nawet na krzyżu nie zgrzeszył.
A łatwo nie było.
Więc idźmy dalej w takim razie. Jeśli można. 11 mówi co? Nazywa kogo braćmi? Co zrobił? Nazywa braćmi kogo?
Tych, których uświęca.
Tych, którzy są uświęceni. Tak? Są uświęceni. Nie. Mhm. Są święci, a są uświęceni. Czyli ktoś musiał coś zrobić. Tak? Mhm. I teraz zobaczcie taki znany fragment z Marka 3,35. Kiedy Jezus mówi, kto jest moim bratem, matką, tam ten, który czyni wolę Ojca. Tak?
Tak.
Czyli to jest prawdziwie moja rodzina. Tak?
To bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.
Tak, i tutaj jak gdyby też trzeba zrozumieć ten fragment, że nie chodzi o cielesne powinowactwo, ale chodzi o to, że prawdziwa rodzina tutaj to jest ci, którzy wykonują. Braćmi są ci, którzy są uświęceni. Tak? I jeszcze zobaczcie Ewangelia Jana 17,19. To są też znamienne słowa. Kiedy Jezus modli się do Ojca, to mówi takie znamienne słowa w 19 wersecie. 17 rozdział, 19 werset.
A ja za nich uświęcam samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie.
Ja uświęcam za nich samego siebie, tak? Ja wykonuję to, co wykonuję, aby oni mogli być uświęceni dzięki mnie. Dlatego, że On uświęca. On uświęca. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 26,18. Jak On uświęca? Dzieje Apostolskie 26,18. Dobrze? Czy też coś pomyliłem? 26,18.
Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności, tak? Do światła. Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie.
Jak można uzyskać uświęcenie?
Przez wiarę.
Przez wiarę w Chrystusa. Jezus uświęca przez swoją ofiarę. Każdy, kto uwierzy w tą ofiarę, zostaje uświęcony. Nie był, a zostaje uświęcony. I zobaczcie jeszcze Dzieje Apostolskie. 1 Koryntian 1:2.
Paweł, powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Uświęceni? Jak?
W Chrystusie Jezusie.
Jesteś uświęcony w Chrystusie Jezusie. Bez Chrystusa Jezusa nie będziesz uświęcony. Nigdy. Jesteś uświęcony... Jeśli jesteś w Chrystusie, to znaczy, że jesteś uświęcony. Na tej zasadzie. Nie jestem uświęcony, więc jestem w Chrystusie, tylko jestem uświęcony, bo jestem w Chrystusie. Inaczej. Jestem w Chrystusie, więc jestem uświęcony. Czyli źródłem jest co? Moje uświęcenie czy Chrystus? Chrystus jest źródłem mego uświęcenia, a nie moje uświęcenie jest źródłem, żebym mógł być w Chrystusie. Rozumiecie? Różnicę kolosalną. Jedna wynika z naszych uczynków, a druga wynika z łaski.
Łaską zbawieni jesteście, nie z was.
Tak, jestem uświęcony, bo jestem w Chrystusie. Czyli Chrystus uświęca. I tych nazywa braćmi. A co to znaczy? Że jest z tego samego rodu. Człowiek. Prawda? Czyli to jest kolejny argument, który pokazuje, że to jest syn człowieczy. Że jeden z nas. Tak? No, potomek Dawida. Według ciała. I dalej 12 werset co mówi?
Nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: oznajmy twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał.
No i tu mamy Psalm 22:22. Tak. Ale też mamy wiele opisów. Przeczytajmy sobie ten Psalm 22:22.
Będę głosił twoje imię moim braciom. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
Mm-hmm. Tak, tam jest psalm Dawidowy. Ale też popatrzmy na Jana, Ewangelię Jana 17:6. Wracamy do tej modlitwy Pana Jezusa i zobaczmy, co w 6 wersecie Jezus mówi do Ojca.
Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali swoje słowa.
Mówił? Mówił. Mówił, opowiadał o Bogu. Powiedział: ja Ojca nikt nigdy nie widział. Patrzycie na mnie, patrzycie na Ojca. Ja przyszedłem przekazać słowa od Ojca. Tak? Ojca widział ten, który tylko do Ojca przyszedł. Oznajmiłem wam słowa. Nie ja będę was sądził. Słowo, które do was mówiłem, będzie was sądził. I w wielu miejscach Jezus dawał świadectwo temu, co mówił Ojciec. Więc to jest też prawda, że opowiadał braciom, czyli przyszedł do Żydów i mówił im, tak? A ci, którzy uwierzyli, prawdziwie uwierzyli, byli posłuszni Bogu, prawdziwi Żydzi. Dalej zobaczcie, co mamy napisane. 14 werset co mówi? Stał się człowiekiem, żeby co? 14 werset. Ponieważ wtedy dzieci mają społeczność ciała i krwi, on także musiał stać się ich uczestnikiem. Więc stał się uczestnikiem ciała i krwi. To jest bardzo ważne. Tego ciała i tej krwi. W nim płynęła prawdziwa krew. On był w prawdziwym ludzkim ciele, tak? Biło mu normalne serce. Pracowała mu wątroba, tak? Miał normalne oczy, nic eterycznego. Był człowiekiem, który czuł, jadł, spał, funkcjonował normalnie jak każdy inny. Upodobnił się do braci we wszystkim. W innych miejscach czytamy z wyjątkiem grzechu, ale mówimy o naturze. Był stuprocentowym człowiekiem. I teraz, dlaczego stał się stuprocentowym człowiekiem? Bo, dalej czytamy, 14 werset.
Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła.
Musiał umrzeć, żeby zniszczyć tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest
diabła.
Czyli musiał umrzeć, żeby zniszczyć tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. Zobaczmy sobie Efezjan, 2 rozdział, 1-5. Efezjan, 2 rozdział, 1-5.
I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni.
Dobrze, czyli chodzi tu o jaką śmierć? Duchową. Martwi w grzechach, oddzieleni od Boga. Tak? Zgadza się? Zobaczcie jeszcze Kolosan, 2 rozdział, 13-15. Kolosan, 2 rozdział, 13-15.
I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Mhm.
Czyli odniósł triumf nad władzami, tak? W okręgach niebieskich, tak? Czyli diabłem. I Pan Jezus jeszcze w Ewangelii Jana w 12 rozdziale mówi, że władca tego świata został osądzony. Więc stał się człowiekiem, aby umrzeć i zniszczyć diabła. Tego, który ma władzę nad śmiercią. Tak? I jak czytamy objawienie, to końcem diabła jest jezioro ogniste. Tak? On tam kończy swoje działanie, tak? Szkodzenie, no bo on tam będzie na wieki wieków. On nie przestaje tam istnieć, ale jego moc, jego władza się kończy. Kończy się jego moc, jego władza. On już nie ma władzy nad śmiercią. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, bo mówimy o śmierci duchowej, o oddzieleniu od Boga, tak? Ale żeby tak się stało, to co musiało się stać? Jezus musiał ponieść śmierć jaką?
Fizyczną.
Musiał złożyć ofiarę za grzechy. I o tym dalej w liście jest, tak? Będzie dokładny wywód. Ale tu już on jest sygnalizowany, że Jezus musiał umrzeć w ciele, tak? Po to stał się człowiekiem, żeby złożyć z siebie ofiarę, żeby pokonać tego, który miał władzę nad śmiercią. Tak? Miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. I teraz zobaczcie, on miał umrzeć, żeby wyzwolić, żeby zniszczyć diabła, tego, który ma władzę nad śmiercią. I co jeszcze w efekcie zrobić? Zobaczcie w 15 wersecie. I wyswobodzić tych, którzy podlegali niewoli. Dlaczego? Jakie uczucie im towarzyszyło? Przed czym? Strach przed śmiercią. Tak? i są w niewoli. Tak? Przez to powodu tego strachu ciągle są w niewoli. I teraz o co chodzi tutaj, słuchajcie? Tu jest kilka możliwości, ale popatrzmy sobie na kontekst, że Jezus musiał złożyć ofiarę za grzech, żeby wyzwolić tych, którzy grzechowi podlegali i
uwolnić
ich od tego, tak? Zobaczmy sobie Izajasza 53 rozdział 4-6. Po kolei pójdziemy sobie.
Jeszcze raz.
Izajasza 53 rozdział 4-6.
Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, zdarty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak obce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich.
Nieprawi. Bóg wkłada tą nieprawość na barki tego, który ma przyjść i umrzeć za te grzechy, tak? On sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Dobrze, zobaczmy kolejny fragment. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31-36.
Od którego?
31-36.
8 rozdział, 31-36.
Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: my jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu, a sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.
Kto jest niewolnikiem?
Nie wiem. Ten, kto
to jest niewolnikiem grzechu. Tak? Zgadza się. Dalej, idziemy kolejny fragment. 1 Koryntian, 15 rozdział. 54-57.
A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzieś jest, o piekło, twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Co jest mocą grzechu?
Prawo.
Ono wykazuje, że
grzech.
Jesteś w takim ciele, dlatego będzie nowe ciało, które nie będzie podlegało grzechowi. Tak? Czyli jest prawo, jest grzech, który prawo pokazuje, i jest śmierć. Zgadza się? Kolejny fragment. Apokalipsa 1:5. Apokalipsa 1:5.
Czyli od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią.
Obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i jest kim? Pierworodnym z umarłych. Pierwszym z umarłych. Czyli On powstał z martwych. Dlatego, że jest śmierć duchowa i fizyczna, i jest zmartwychwstanie duchowe i fizyczne. Tak? Rozumiecie, jak gdyby te kwestie, myśmy je kiedyś chyba omawiali też, nawet artykuł taki chyba jest, o śmierci duchowej i fizycznej.
Jest.
I teraz zauważcie tutaj jedną rzecz. Jezus zniszczył diabła, żeby umarł, poniósł śmierć, żeby zniszczyć diabła, tego, który ma władzę nad śmiercią. Dlaczego diabeł ma władzę nad śmiercią? Co czytaliśmy wcześniej w Efezjan 2:1-5? On rządzi w synach opornych i ci ludzie
grzeszą,
tak? Są oddzieleni od Boga i czeka ich co w konsekwencji? Śmierć fizyczna i już nic nie można zrobić. Tak? Zgadza się? I teraz ten, kto... Moment, żebym nie zgubił myśli. Ten, kto umiera, już nic nie może zrobić. I teraz, jeżeli popatrzymy tak, wyswobodził niewolników, którzy byli w niewoli, bo bali się śmierci. Tak? Tak? Bali się czego oni się bali?
Lęk przed śmiercią.
Lęk przed śmiercią mieli. I dlatego przez całe życie byli w niewoli. Czego niewoli byli?
Grzechu.
No, z tekstu. Czego byli niewolnikami?
Z tekstu lęku przed śmiercią.
No.
Z powodu lęku przed śmiercią.
Bali się śmierci. I byli w niewoli, tak? Czego byli niewoli?
Strachu.
Tego lęku. Człowiek się boi śmierci. Ale ona jest wynikiem czego?
Lęku.
Śmierci duchowej, bo ty jesteś martwy. Ty się boisz końca życia.
Tak. Co dalej?
Człowiek odrodzony nie boi się śmierci fizycznej. On żyje i żyć będzie. Rozumiecie? A człowiek, Żydzi tym bardziej, bo mówimy tutaj o Żydach, którzy mieli prawo, ale z powodu lęku byli w niewoli diabła. Z powodu grzechu. I byli w niewoli tego lęku. A Jezus tego lęku wyzwala. Przez co? Przez swoją śmierć. Bo to jest ofiara, która gładzi grzech. I dalej czytamy. Bo w liście mamy odpowiedź. Dalej. Ja przywołuję list, bo tu jest tylko zasygnalizowany temat. Ofiary ze zwierząt, co się stało? Rok w rok. Rok w rok. Żyd nigdy nie mógł być spokojny.
One nie gładziły
grzechu. One nie gładziły grzechu, tylko co rok przywodziły na pamięć i znowu się trzeba było oczyszczać. Tak? I ciągle był ten lęk przed śmiercią. Natomiast Jezus tego przez swoją śmierć zniszczył ten, to co diabeł, narzędzie diabła. Tak? Czyli mam cię w ręku, bo ty grzeszysz. A tu wyzwolenie raz na zawsze. I dalej dlatego o tym jest mowa. Dlatego to jest wyższość ofiary Jezusa nad ofiarami ze zwierząt. Tu jest zasygnalizowana ta kwestia. Bo jest jeszcze nauczanie, które ja też wcześniej sygnalizowałem i tak tłumaczyłem, że może chodzić o niewolę prawa. Tak? Niewolę prawa, że byli w niewoli prawa. Z powodu lęku przed śmiercią byli w niewoli prawa, bo te prawo, oni je postępowali według niego, ale ono nie mogło zgładzić grzechu. Natomiast wydaje mi się, że kontekst bardziej wskazuje, że jest to ta niewola tego strachu. Człowiek jest spętany strachem. I to jest, nad nim ma władzę diabeł, bo człowiek się boi. A człowiek wolny nie boi się, już diabeł nad nim nie ma mocy, bo on się uwalnia od strachu przed śmiercią. Bo ona już mu niczym nie grozi. Śmierć fizyczna, bo już duchowo żyje. Więc Jezus wyswabadza z lęku przed potępieniem. Z lęku przed potępieniem. Dlaczego? Bo diabeł ma moc, a człowiek, który został usprawiedliwiony, on już tego lęku nie ma. On jest wolny. Pytania. Na pewno są.
Bo tu często jakby się taka nasuwa myśl z zupełnie innej strony, czyli nie przez kontekst, że tu jest mowa o Jezusie i co on zrobił, tylko przez kontekst, to kim jest ten diabeł? Mhm. I o, jaki on jest potężny, bo on ma to, to i to. Ale jakby właśnie teraz jak tłumaczysz, to się właśnie tak zaczyna to jakby klarować, że to trzeba jakby z tej strony, co zrobił Jezus. I wtedy widać, dlaczego tu jest napisane, że diabeł miał władzę nad śmiercią, tak?
Pamiętajmy...
To nie diabeł tutaj jest jakby w centrum uwagi, tylko Jezus i to, co on zrobił.
Pamiętajmy jedno, że to jest tylko sygnalizowanie tego, co jest dalej w liście.
Okay.
I to jest ta trudność, że my jak gdyby tutaj zbyt szczegółowo tego się nie da omówić, bo to jest dalej omówione w liście. Natomiast ja nie próbuję już dzisiaj wam tutaj tłumaczyć, że to jest niewola prawa. Prawa w sensie prawa mojżeszowego. Dlatego, że są fragmenty z listu do Galacjan, które wcześniej też wydawało mi się, tak miałem ponotowane, bo mam tutaj rzeczy ponotowane i niektóre mam poskreślane. Chodzi o to, że ta niewola jest napisane w Galacjan, że to jest niewola, że to jest, że postępowanie według uczynków, tak, że to jest pewna niewola, tak jest w słowie. Natomiast wydaje mi się, że tu nie chodzi, bo samo prawo w sobie, ono nie jest złe. I Słowo Boże to mówi. Prawo jest doskonałe. Ono było dobre. Ono miało swój cel. Problem był w człowieku. Bo odnosimy tutaj przede wszystkim do Żydów, bo to jest do Żydów. Problem był w człowieku, że oni w swoim postępowaniu nigdy nie byli pewni. Bo Bóg musiał na koniec życia uznać za sprawiedliwego. Bo taka była zasada. Musisz przeżyć życie zgodnie z wolą Bożą, i wtedy Bóg ocenia twoje życie na koniec.
Tak.
Na koniec. I te ofiary, które Żydzi składali, co czytamy o nich, one nie były w stanie zapewnić im raz na zawsze sprawiedliwości. I cały czas powrót strachu po zgrzeszeniu wracał. Wracał. W ciągu lęk był, bo grzech ten on wiązał. I to się powtarzało ciągle. Więc nie samo prawo było w sobie złe, jak Paweł mówi, prawo dobre. Ja zgrzeszyłem i grzech ożył. Rozumiecie? W Rzymian tłumaczy to, że problem jest w człowieku. Dlatego ja tu teraz, patrząc na to, nie patrzę na to w kontekście prawa jako takiego, ale w kwestii niemożności wykonania pewnych rzeczy, nie tyle niewykonania pewnych rzeczy, źle mówię, niemożności usprawiedliwienia raz na zawsze. I diabeł ciągle miał nad człowiekiem władzę. Ciągle był ten lęk. Rozdzielenie od Boga, oddzielenie od Boga, strach przed śmiercią fizyczną, tak? No bo potem już nic nie można zrobić. I ten lęk ciągle pętał. Tych, którzy przez całe życie byli w niewoli, całe życie. I Jezus wyzwala. Paweł też pisze. Czynię to, czego nie chcę. Biedny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała? Ale mówi co? W 7 rozdziale. Chwała niech będzie Bogu w Jezusie Chrystusie, że chociaż ciałem służę prawu grzechu, to duchem służę prawu Bożemu. I dziękuję Bogu za wszystkie obietnice. Tak dalej czytamy w liście do Koryntian również. Ja tak mówię w skrócie. Więc uważam, że chodzi o tą niewolę, która pęta człowieka, która nie daje mu wolności od grzechu. I to jest strach przed śmiercią. Śmiercią fizyczną. Ale ona jest konsekwencją duchowego oddzielenia od Boga. Wtedy człowiek zaczyna się bać. Więc to jest ta trudność, że tu jest poruszona zarówno jedna kwestia tej śmierci i tej śmierci. Bo Jezus poniósł śmierć fizyczną, żeby wyzwolić człowieka ze śmierci oddzielenia od Boga. Ale też zabrać mu lęk przed śmiercią fizyczną. One się tu przeplatają. Natomiast trudny fragment, ja powiem szczerze, cały czas się nad nim zastanawiam. Cały czas nad nim się zastanawiam. Za każdym razem, jak czytam ten fragment, zastanawiam się nad nim. Tak? Zmieniłem troszeczkę jak gdyby proporcje rozumienia pewnych rzeczy w tym fragmencie. Nie jest powiedziane, że jak coś więcej zobaczę, to też wam nie powiem.
Wydaje mi się, że to, co teraz mówię...
Tyle widzę, ile tutaj widzę.
Tutaj bezpośrednio w tekście już nie trzeba szukać gdzieś tam z tym prawem i...
Dlatego, bo tutaj pamiętajmy, co my mamy jak gdyby na podstawie nauki. My tu w podstawie mamy, że Jezus jest człowiekiem. Więc On przez swoją ofiarę, jako człowiek, On musiał fizycznie umrzeć. Musiała się przelać krew. To jest zasada. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Ale ten grzech powodował śmierć. I grzech człowieka pętał go. Diabeł ma go w mocy. Tak jak czytaliśmy, całe życie. Wykonujesz wolę, jesteś niewolnikiem diabła, tego, który rządzi w powietrzu. I my byliśmy tacy. I kiedy nastąpiło to wyzwolenie? No wtedy, kiedy Chrystus nas usprawiedliwił. Wtedy Bóg nas wzbudził z martwych. Duchowo nas wzbudził z martwych. Ożyliśmy, mamy społeczność z Bogiem. Jest lęk przed śmiercią? Ja żyję duchowo, ja już się śmierci fizycznej nie boję. Ja mogę mieć lęk fizycznie, ale ja wiem, że to nie kończy wszystkiego. Ja wiem, gdzie jest moje miejsce. Dlaczego? Bo Bóg mi to zagwarantował. A to dała ofiara Jezusa Chrystusa, który musiał umrzeć fizycznie, w ciele. Stać się ofiarą. I dalej w liście jest o tym mowa, że on musiał umrzeć, że jego ofiara jest lepsza niż ofiary ze zwierząt, tak? Że musiał zmartwychwstać, że wyzwolił wszystkich. Dalej będziemy o tym studiować. Tu jest tylko to zasygnalizowane. Tak dzisiaj rozumiem. Kładę nacisk na to, że oni byli w niewoli lęku przed śmiercią. Strach przed śmiercią im towarzyszył cały czas. Tym, o których tu jest mowa. Towarzyszył im lęk przed śmiercią. Byli w niewoli tego lęku.
I w tym momencie widzimy, no to nie... To nie diabeł jest panem życia i śmierci, tylko Bóg zawsze był, jest i będzie panem życia i śmierci, tak? I tu nie dokładamy diabłu jakichś atrybutów, tak? Których on nie ma.
Tak, człowiek chciał być posłuszny prawu Żyd, ale ciągle popełniał kolejne grzechy. I ciągle na nowo musiał się przed Bogiem usprawiedliwiać, iść, złożyć ofiarę i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. I ciągle towarzyszył mu lęk. Bo ciągle trzeba było na nowo wszystko zrobić, tak? W momencie, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, tego nie ma już. Jego ofiara jest wciąż ma moc i kiedy ty zgrzeszysz, to od razu możesz stanąć przed tronem łaski. I nie trzeba kolejnych ofiar. Bo ty jesteś sprawiedliwy. Bo jeśli jesteś w Chrystusie, to jesteś doskonały, tak? Jak wcześniej Słowo Boże mówi. I to jest ta różnica. Ten lęk zostaje zabrany. I dopiero Chrystus, diabeł traci moc nad tymi, którzy uwierzyli. On nie może ich już straszyć śmiercią. Tak to rozumiem. Jeżeli wam to pasuje, ok. Jeśli nie, to nie wiem co. To możecie, jak macie lepszą, jak to tak czasami gdzieś tam słyszałem, jak macie lepszą koncepcję, to ją weźcie. Ja mam taką tylko. I tak tłumaczę, jak rozumiem. Nie twierdzę, że ten fragment już zrozumiałem całkowicie dogłębnie. Nie mam takiego przekonania. Natomiast tłumaczę to tak, jak rozumiem na dziś. tak mi jest bliżej do tekstu i tak mi jest bliżej do tego, co przez te lata od ostatniego studium listu do Hebrajczyków przestudiowałem.
A trochę minęło.
A trochę minęło i trochę rzeczy jeszcze zrozumiałem ze słowa i teraz jak to wszystko składam razem, to ta wersja, te zrozumienie jest mi bliższe. Możemy iść dalej? Bo mamy jeszcze dwa fragmenty tutaj. Mamy 16, 17, 18 werset. Zobaczcie, że 17 werset, jaki on był, zobaczcie. We wszystkim w czym był podobny? Do braci. I teraz już nie będziemy czytać, ale przywołuję wam Księgę Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset. Kiedy Bóg mówi do niewiasty, że jej potomstwo potrze głowę węża, a wąż ukąsi je w piętę. To jest zapowiedź narodzenia mężczyzny, tak? Człowieka, z potomstwa niewiasty. Dalej w Łukasza mamy w 2 rozdziale, że Jezus się narodził z Marii. Tak? Maria poczęła i urodziła dziecko. Tak? Maria przyniosła to dziecko do świątyni oddać, poświęcić Panu, bo to był pierworodny, tak? Został dnia 8 obrzezany. Tak? Symeon prorokuje w świątyni, że ty będziesz królem, to jest król, nareszcie, Boże, dożyłem tego czasu. Tak? Więc te wszystkie fragmenty pokazują, że Jezus upodobnił się do wszystkim do braci, był Żydem i jest Żydem. Ale był w ciele takim jak każdy inny. Dziś ma chwalebne, uwielbione, inne. Ale wtedy miał takie jak wszyscy. Dlatego, jakim, kim się stał, zobaczcie. Wiernym i miłosiernym najwyższym kapłanem wobec Boga. Dla przebłagania za grzechy ludu. Arcykapłan sam ofiarę złożył z siebie. Czyli jest potomkiem Dawida według ciała. Tak? Czyli we wszystkim upodobnił się, czyli stał się 100% człowiekiem. Słowo stało się ciałem. Bóg przyszedł w ciele na ziemię. I teraz zobaczcie, kogo on ratuje. 16 werset. No, 2,16. Dobrze mówię? Bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął.
Ludzi.
Nasienie Abrahama, w sensie Żydów. Nasienie Abrahama, tak? Nie aniołów, a ludzi przyjął, tak? Ale w kontekście, co to znaczy przyjął ludzi? Wyswobodził, to znaczy przyjął. Przyjął, stał się człowiekiem i przyjął tych, którzy są tacy sami jak on. Czyli potomków Abrahama ratuje. Przychodzi im z pomocą. Przyjąć to, wziąć coś, uchwycić coś, otrzymać coś, przyjść komuś z pomocą.
W darku tłumaczenia jest dopisek natury, bo zaiste nie przyjął natury, no właśnie, anioł, znaczy ale potomstwa.
Ale natury jest dopisane.
I to rozwala wszystko.
Bo tutaj tłumacze uwspółcześnionej niepotrzebnie reinterpretują Biblię Gdańską. Tego słowa natury nie ma, można je delikatnie skreślić.
Bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął.
Nawet, słuchajcie, nawet Biblia Tysiąclecia mówi, zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Nie dodaje
słowo,
tej natury.
Te słowo przyjąć, te słowo przyjąć oznacza wziąć coś, uchwycić coś, otrzymać coś, przyjść komuś z pomocą, metaforycznie, chwycić kogoś, żeby go przytrzymać.
Biblia Warszawska mówi, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwo Abrahama. Pewna interpretacja, ale już lepsza niż tą naturą.
Natomiast bliższa greckiemu określeniu przyjął. ta interpretacja jest bliższa znaczeniu okay. tego słowa. I teraz zobaczcie Rzymian 4, 11, 12. Rzymian 4, 11, 12.
I naturę trzeba delikatnie.
No jest pochylone. Tam,
tak, to nie ma problemu. Mhm. Zobaczcie, Rzymian 4, 11, 12. Przepraszam, że trochę przedłużymy, ale to już końcówka, ja bym nie chciał przerywać. Dobra, nie pogniewajcie się.
I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.
I teraz co jest ważne, ratuje potomstwo Abrahama. W pierwszej kolejności, tak. W kontekście listu, oznacza to Żydów. Koniec, kropka. Bo taki jest kontekst. Natomiast list do Rzymian rozszerza tą kwestię, że chodzi o Żydów, którzy posłuszni są. On im przychodzi z pomocą, tak? Bo trzeba uwierzyć. Drugie, przychodzi z pomocą również tym, którzy mają wiarę ojca Abrahama, czyli ojciec jest ich, Abraham jest ich ojcem, dlatego że uwierzyli. Czyli jest ojcem nie przez cielesne pochodzenie, a przez wiarę. Więc list do Rzymian wyjaśnia, że to jest troszeczkę szerszy kontekst w znaczeniu usprawiedliwienia i zbawienia. Mhm. I bycia dzieckiem Abrahama. Można być dzieckiem Abrahama tylko przez ciało, ale już nie przez wiarę. I wtedy list do Rzymian mówi, że to marne koligacje. Ale prawdziwie to w pierwszej kolejności dziecko Abrahama, potomstwo Abrahama według ciała i wiary, a potem według wiary, chociaż nie według ciała. Dlatego Abraham został tak, obrzezany po zawarciu przymierza, a nie przed. Żeby mógł być ojcem i tych ojcem wiary. Więc ujął się za potomstwem Abrahama, czyli w tym sensie, popatrzcie, nie za aniołami. Czyli kolejny argument pokazuje, że on się za ludźmi ujął. Za ludźmi stricte. Nie za aniołami. Rozumiemy, że w kontekst listu mówi o Żydach, ale mówi nie tylko o Żydach, o ludziach mówi jako taki. Więc był człowiekiem, ujmował się za ludźmi, bo to jego rodzina. Ta sama więź, te same pochodzenie. Urodził się z niewiasty. Słowo stało się ciałem, czyli Bóg, ale stuprocentowy człowiek, który cierpiał, krwawił, umarł, zmartwychwstał, tak, ale stuprocentowy człowiek, który rozumiał tych, którzy cierpieli, rozumie, potrafi się za nimi stawić, doświadczył wszystkiego, ale pokazał, że jest doskonały, bo przeżył życie bez grzechu. I teraz zobaczcie, co robi dalej, 17 werset. Przebłaguje za co?
Za grzechy ludzi.
Dzięki swojej ofierze przebłaguje Boga za grzechy ludu. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus, tak? Człowiek Jezus Chrystus, który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I drugi fragment z 1 Jana 2:1. Pamiętacie pierwszy list Jana 2:1? Nie pamiętacie.
Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego.
Sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. I on przebłaguje Boga za grzechy ludu. Człowiek Jezus Chrystus. Dzięki swojej ofierze, dzięki swojej sprawiedliwości, dzięki dziełu krzyża jest przebłaganiem za grzechy.
Za nasze grzechy.
Za nasze grzechy.
Nie tylko za nasze, lecz także za grzechy
całego świata. Tak. Przeszedł przez cierpienia i próby. 18 werset. Dlatego może dopomóc tym, którzy przez cierpienia i próby przechodzą.
Są w pokusach.
Przeszedł przez cierpienia i próby. Tak. Dlatego jest w stanie dopomóc tym, którzy przez próby cierpienia przechodzą. Stuprocentowy człowiek, który nie tylko był człowiekiem, ale doświadczył tego, co ludzie. doświadczył przykrości, odrzucenia, pogardy, cierpiał, umarł, ale zmartwychwstał. Więc mamy w pierwszym rozdziale mamy 100% Boga, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, który dokonał oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie i zasiadł po prawicy Ojca, o którym Ojciec powiedział Bóg. A z drugiej strony mamy 100% człowieka, Boga, który się uniżył, przyszedł w ciele ludzkim na ziemię, wycierpiał krzyż dla naszego zbawienia, rozumie nas i uwalnia nas od tego, czego całe życie się baliśmy.
Lęku przed śmiercią.
Strachu przed śmiercią, samotności, oddzielenia od Boga. Wiecznego oddzielenia od Boga.
Co ze mną będzie?
Tak. Wnioski. Urodził się jako
człowiek.
Jest potomkiem
Dawida.
Niespodzianka była, że się urodził.
Nie.
Zapowiedziany przez proroków od początku świata. Cierpiał i umarł, ale
zmartwychwstał.
Kim jest? Królem, bo ma władzę. Wywyższony jest wodzem zbawienia.
Jest najwyższym kapłanem.
I najwyższym kapłanem, tak? Jest najwyższym kapłanem.
Za ludźmi.
Będziemy dalej czytać, że ten kapłan najwyższy to zrobił coś niesamowitego. Ewenement. Bo sam z siebie złożył ofiarę. Jest jednocześnie kapłanem i ofiarą. Z własną krwią wszedł. To jest jedyne w swoim rodzaju. Co robił? Głosił zbawienie. Tak? Poniósł śmierć za kogo? Za grzeszników. Za niesprawiedliwych. Wyswobodził z niewoli diabła. Z lęku przed śmiercią. Wyzwolił z niewoli śmierci tych, którzy nie mogli od niej uciec.
Ujął się i ujmuje się nie za aniołami, a za ludźmi.
Ujął się i ujmuje za ludźmi, tak. Może dopomóc przechodzącym próby i doświadczenia. Pytania na zastosowanie. Czy Jezus Chrystus umarł za twój grzech? Za twoje grzechy? Czy możesz, czy mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim najwyższym kapłanem? Co dla mnie oznacza, co oznacza mnie, mi, że Jezus jest moim wodzem zbawienia? Co to dla mnie konkretnie oznacza? No bo to jest pewien zwrot, ale co on dla mnie konkretnie znaczy? W moim życiu, co to znaczy, że Jezus jest wodzem mego zbawienia? Czy mam świadomość, komu Bóg poddał przyszły świat? Bo on jest przed nami. Ten, jak Piotr mówi, zostanie spalony, ale ten przed nami. Czy wiem, komu on jest poddany? jak Jezus stał się bratem dla potomków Abrahama. Jak stał się bratem? W jaki sposób stał się bratem? I to, słuchajcie, jest wszystko. Jeżeli będą pytania co do tego tekstu, co do tej niewoli też, to możemy za tydzień do tego wrócić. A jeżeli nie, to pójdziemy dalej i będziemy omawiać wyższość Jezusa nad Mojżeszem. Bo to jest kontynuacja tego, co tu.